Nowość. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt Stanisława Michalkiewicza. Zamów już teraz.
Witam wszystkich Państwa na kanale pana Stanisława Michalkiewicza. Dzisiejsze nagranie jest z gościem wyjątkowym, przyjacielem pana Stanisława Michalkiewicza, panem Januszem Korwin-Mikke.
Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Staszku, dziękuję panu. Jedziemy.
Tematem naszego nagrania jest wznowienie książki pana Stanisława Michalkiewicza, czyli książeczki, można powiedzieć, konstytucji. Konstytucji napisanej, panie Stanisławie, w roku
1992.
To jeszcze było 5 lat.
A nie wcześniej, nie pierwszym?
Nie. W 92, bo wtedy powstała w Sejmie taka, w ogóle się zaczęła dyskusja na temat konstytucji. No i ja postanowiłem zabrać głos w tej dyskusji i napisałem taki projekt konstytucji, który miał taką zaletę, że był o połowę krótszy od następnego najkrótszego.
Właśnie, to było nie jedyna jego zaleta. Była większa rola prezydenta, była.
No to tak, bo tam w tym projekcie odszedłem od systemu parlamentarno-gabinetowego na rzecz systemu prezydenckiego, bo wtedy uważałem i teraz też tak uważam, że wprowadzenie takiego dualizmu władzy wykonawczej, zwłaszcza w sytuacji, kiedy prezydent, ja nie jestem ultrasem demokracji, ale fakt jest faktem, że prezydent ma najsilniejszą legitymację demokratyczną w państwie, dlatego że on jedyny jest wybierany w powszechnym głosowaniu. No i mimo, że ma bardzo silną legitymację demokratyczną, to nie ma władzy, tylko jej pozory.
No, weta.
Tak, ale to te weta mogą być skuteczne tylko pod jednym warunkiem, że jest taka sytuacja, jaką mamy teraz, że w Sejmie rząd nie ma większości 276 posłów. I dzięki temu te weta mogą być skuteczne, bo tak to nie byłyby skuteczne, więc nawet tego by prezydent nie mógł zrobić. No a taką ilustracją tej niemożności prezydenta jest chociażby ta historia z orderem Orła Białego dla prezydenta Zełenskiego. W obecnej konstytucji artykuł 144 ustęp 3 formułuje zasadę, znaczy artykuł 144 formułuje zasadę, że akty urzędowe prezydenta dla swojej ważności wymagają kontrasygnaty premiera, który w ten sposób przyjmuje odpowiedzialność przed Sejmem za to, co tam kontrasygnował. Ale ustęp 3 tego artykułu enumeratywnie wylicza wyjątki od tej zasady. I w punkcie 16 tego ustępu 3 jest między innymi to, że nadawanie orderów i odznaczeń nie wymaga kontrasygnaty premiera, ale ponieważ wyjątków nie można interpretować rozszerzająco.
Można. No, Falandys to pokazywał,
to się nazywało
falandyzacja prawa,
tak? Natomiast eksperci powiadają, że no owszem, nadawać ordery i odznaczenia prezydent może bez kontrasygnaty premiera, ale odebrać już nie może.
Zagłoska konstytucyjna. Ale wiesz, była analogiczna sytuacja, jeszcze jak prezydentem był pan Lech Wałęsa i on mianował prezesa telewizji, do czego miał prawo. Ale nie miał prawa go odwoływać. Ale on go odwołał. Wiedział, że go odwołuje. Przez rok nie było prezesa, przez półtorej nie było prezesa, po czym Sąd Najwyższy uznał, że było to bezprawne. No ale co? Przywrócić go teraz, starego? Nie, to unieważnienia wszystkich przez półtorej roku.
To w ogóle była zabawna sytuacja temu towarzyszyła, dlatego że wtedy, kiedy prezydent Wałęsa odwoływał, to chyba chodziło o Ryszarda Bendera.
Nie. Też na B, ale nie da, no mniejsza. Zasny porządny człowiek.
No i Jan Maria Rokita był wtedy szefem Urzędu Rady Ministrów. Pani premier Hanny Suchockiej. No i w gazecie wyborczej ukazała się taka informacja, że Jan Maria Rokita napisał list do Lecha Wałęsy, do prezydenta. Tam taki bardzo ultimatywny w tonie, że on tu położy kres tym nadużyciom i tak dalej. I Gazeta Wyborcza, co było najzabawniejsze, kursywą te cytaty z tego listu wyróżniła. Następnego dnia ukazało się sprostowanie Jana Rokity, że on żadnego listu nie wysyłał. Tak, a tu te cytaty były kursywą wyróżnione. Gazeta Wyborcza na ogół broni się przed takimi tymi zarzutami, że ona coś sobie wysłała z Polta, a tu się nie broniła. Nie wiedziałem, o co chodzi. Miesiąc później kolega Macierewicz był u nas w domu na kolacji. No i go zapytałem o to, co to się stało, co to było. I on powiedział, że po tym liście, jak się ten list ukazał, te cytaty z listu w Gazecie Wyborczej, to zadzwonił do Jana Marii Rokity Jerzy Konieczny i zaprosił go na kawę. I po wypiciu tej kawy Jan Maria Rokita musiał przez kilka dni do siebie dochodzić. Nie wiem, co mu tam w tej kawie zadał Jerzy Konieczny, ale to był się jakiś środek silnie działający.
A, to ja kilka razy piłem u niego kawę i tak, nic się nie działa.
No, ale to widocznie nie pokazał ci szatana w straszliwej postaci, ale to zawsze działa na każdego w sposób taki bardzo silny. No, więc te konstytucyjne meandry tutaj... Ja się zresztą powołuję tam między innymi w krytyce swojej tej konstytucji, która obowiązuje, tej z 97 roku, o czym zresztą pisałem w tej książce wznowionej przez wydawnictwo Kapital, Choroba czerwonych oczu, że na podstawie przepisów tej konstytucji nie można odpowiedzieć na proste i na dosyć ważne pytanie, kto dowodzi wojskiem.
Tak.
Ale to było i wcześniej, bo tu się opierałem na opowiadaniu kolegi Mikke, jak był posłem i jako poseł był wiceprzewodniczącym Komisji Obrony Narodowej. Wtedy jeszcze istniał taki organ, który już teraz go nie ma, Komitet Obrony Kraju. Tak zwany KOK. To było grono ludzi, którzy tam byli odpowiedzialni za sprawy obronności. No i w tym gronie...
To nie to grono było bardzo obszerne.
Tak,
było posiedzenie komisji, KOK-u. Tam było chyba z 5 generałów, ze 20 pułkowników, cała kupa szyjów, było posłów od cholery. Nabita ta wielka sala sejmowa, ta kolumnowa taka wielka. No i ten, i to wszyscy sobie gadali o nowej ustawie o wojsku. A ja tak słucham, tak sobie czytam ten tekst ustawy i pytam, mam pytanie. Napada na Polskę Czeczenia. Akurat Czeczenia, myślę, to było, jeszcze wtedy Czeczenia nie była w modzie jeszcze nie. Napada Czeczenia. Kto dowodzi armią? Proszę sobie wyobrazić, o tych wojskowych na sali dostałem 4 różne odpowiedzi.
Tak, i dzisiaj by było tak samo. Gdyby było tak samo. Teoretycznie prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych.
Ale nie dowodzi.
Ale po pierwsze nie dowodzi, bo... Ale minister obrony też nie dowodzi. Szef sztabu też nie dowodzi.
Nie dowodzi.
Dowódca tych rodzajów sił zbrojnych też nie dowodzi.
Przed wojną była taka funkcja bardzo rozsądna, czyli inspektor sił zbrojnych i ten człowiek, Gisz tak zwany, generał sił zbrojnych i on nie pełnił żadnej funkcji w wojsku, on tylko jeździł po wszystkich garnizonach, po wszystkich oddziałach, żeby i na parę wojny jest automatycznie dostawał dowódcą sił zbrojnych, bo znał wszystkie siły zbrojne.
No, a w tej konstrukcji tego nie ma i rzeczywiście byłyby sprzeczne różne opinie na ten temat. Kto właściwie ma ostatnie słowo, jeśli chodzi o wydawanie poleceń dla sił zbrojnych.
To dalej w tej chwili przecież istnieje, można, cały czas, bo prezydent z naczelnym dowódcą, prawda, wiele nie może, ale z drugiej strony nie mianować.
Może... Prezydent nic nie może.
No, może generała nie
mianować. Nie, to może nie mianować, ale prezydent nic nie może zrobić w siłach zbrojnych, nie może kiwnąć palcem bez wniosku albo prezesa Rady Ministrów, albo ministra obrony. Jeżeli cokolwiek może kiwnąć, jeżeli może w ogóle kiwnąć palcem, to nie z własnej inicjatywy, tylko na wniosek albo ten, albo ten. To jest, dlatego mówię, że prezydent na podstawie tej konstrukcji ma pozory władzy. I tylko teraz się tak złożyło, że koalicja rządowa nie ma w Sejmie tej wymaganego minimum 276 posłów, bo tak, gdyby miała taką większość.
Do widzenia.
Tak, to prezydent nie mógłby niczego zabrać.
Ambasadorów mógłby mianować. Znaczy,
proszę?
Ambasadorów mógłby mianować.
No właśnie, to jest też niejasne.
Ja rozumiem, może.
To jest, znaczy mianuje ambasadorów i to tak, i to nawet zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, też nie wymaga kontrasygnacji. Ale no, najlepszą ilustracją tego, co prezydent może, to jest właśnie teraz mamy to.
Nie, ale to wtedy premier mianuje PO ambasadora i się PO.
Nie, oczywiście, albo chargé d'affaires. Tak, to jest wyjście. Ale dlatego, żeby tego uniknąć, żeby to usunąć. I to, bo po co w ogóle jest konstytucja?
No właśnie, chciałem zadać to ważne pytanie, bo przez lata nie było, przecież przez wieki nie było konstytucji. I nagle pojawia się pomysł stworzenia konstytucji, która ma gwarantować prawo.
No tak, cele konstytucji są dwojakie. Pierwszy cel, żeby określić funkcjonowanie rozmaitych organów państwowych. Konstytucje powstały po tym, jak Montesquieu wynalazł trójpodział władzy. Trójpodział władz, w związku z tym trzeba było jakoś uregulować stosunki między tymi władzami. To jest jeden cel konstytucji, a drugi cel konstytucji jest taki, żeby wyeliminować takie paraliże decyzyjne. Żeby wyeliminować paraliże decyzyjne. Paraliż decyzyjny ma miejsce wtedy, jeżeli nie ma nikogo, kto by mógł podjąć decyzję w jakiejś sprawie. Nie ma nikogo, żadnej osoby w państwie, żadnej instytucji, która mogłaby podjąć decyzję. Albo drugi paraliż decyzyjny może wynikać stąd, że jest kilka instytucji, które w tej sprawie podejmują decyzję. Nie wiadomo, która
jest prawdziwa.
Która jest prawdziwa. No i chodzi o to, żeby te paraliże decyzyjne konstytucja pousuwała, żeby proces decyzyjny w państwie przebiegał bez zakłóceń. To właściwie dwa cele są.
Ja od razu mówię, że ja w to nie wierzę. Ja jestem zwolennikiem monarchii absolutnej. Oczywiście trzy władze, najbardziej, ale jak się władze pokłócą albo coś tam, to wtedy wkracza monarcha, który nie jest ani władzą wykonawczą, ani ustawodawczą, ani sądowniczą, tylko po prostu władca przewodniczący wtrąca się tylko wtedy, kiedy właśnie występuje tego typu przykład, że machina coś zaczyna zgrzytać, prawda, państwowa. I wtedy król się musi oderwać od polowań, prawda, czy panienek, czy innych ulubionych swoich czynności. No i musi się wtedy zająć państwem. Tak normalnie machina powinna działać sama, prawda? Bo...
No tak. Konstytucja oczywiście tam jest ważna, ma rozmaite cele, natomiast tak naprawdę
stalinowska była piękna.
Znacznie ważniejsze jest to, jaki rzeczywiście układ sił politycznych w państwie jest.
Stalinowska konstytucja była stara.
Dlatego, że jeżeli układ sił politycznych sprzyja płynności procesu decyzyjnego, to ten nawet przy złej konstytucji ten proces decyzyjny jakoś się toczy bezkolizyjnie. Natomiast jak najlepszym przykładem tego, że to nie konstytucje decydują, tylko rzeczywisty układ sił, są państwa afrykańskie, były kolonie. Tam konstytucje one mają bardzo demokratyczne.
Ale to po prostu zrobię uspomina i koniec.
Tak, oczywiście, że tam klany rządzą, jakieś takie grupy skorumpowane, przeważnie klany plemienne. Także te to pokazuje, że konstytucje często mają charakter fasadowy. No ale skoro jest takie busło, że musi być konstytucja, to niech będzie.
To właśnie we wstępie do pana konstytucji pan Janusz Korwin-Mikke już tak dopowiadał, ale napisał takie zdanie, że wszyscy jednak w twórczym zapale zapominali o jednym. Najwięcej praw zapewniała obywatelom Związku Sowieckiego konstytucja stworzona przez genialnego ojca narodów Józefa Stalina.
Zapewniała absolutnie. Wszystkie.
No, jeszcze więcej praw gwarantowała obywatelom Związku Radzieckiego konstytucja była znowelizowana za Leonida Breżniewa. Tam to najwięcej praw obywatelskich mieli obywatele Związku Radzieckiego, między innymi prawo do jazdy metrem i tak dalej. To wszystko było zapisane.
Tak, jest w ogóle długość konstytucji jest wiadomo powszechnie, to widzimy wszyscy doskonale, że 10 przykazań się mieści na dwóch kamiennych tablicach, nawet niezbyt dużych, bo by nikt tego nie uniósł. Konstytucja Stanów Zjednoczonych na czterech kartkach papieru, dość sporych. Konstytucja Polski na 40 stronicach, prawda? Konstytucja Unii Europejskiej na 400 stronicach się mieściła. Natomiast rozporządzenie o przewozie dżemu truskawkowego 25 tysięcy stron liczy, prawda? I dla Unii Europejskiej to bije wszelkie rekordy regulowania wszystkiego. A jak mówił któryś Rzymianin, zapomniałem którymś, korumptissima respublica primae regis, czyli im więcej praw, tym bardziej skorumpowana Rzeczpospolita. No i widzimy to na własne oczy.
Ja tutaj jeszcze w ramach przerwy takiej reklamowej to serdecznie zachęcam też do zakupu książki pana Janusza Korwin-Mikke. No, osobne nagranie będzie na ten temat. Książka ma tytuł Nie tylko o Żydach. Jest to drugie wydanie tej pozycji. No i oczywiście konstytucja pana Stanisława Michalkiewicza. Ale wracając już do mojego pytania, mianowicie jedną z takich, i to pamiętam jeszcze na studiach, jak no, poruszaliśmy ten temat, jednego z fragmentów preambuły, artykuł drugi mówiący, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
To jest najlepszy dowcip.
Panowie, o co chodzi?
To jest duża sztuka. To jest duża sztuka w jednym stosunkowo niedługim zdaniu. Upchać tyle nonsensu.
Czyste słowo. Legitymów się zadowala i demokratów, i prawica się zadowala, i socjalistów się zadowala, prawda?
Tak. Bo jeżeli Polska miałaby być państwem prawnym, no to nie mogłaby być państwem demokratycznym, dlatego że demokracja się rządzi inną zasadą niż nomokracja, czyli państwo prawne. Demokracja się rządzi zasadą taką, im większa liczba, tym słuszniejsza racja. Im większa liczba, tym słuszniejsza racja, co jest całkowicie sprzeczne z zasadą państwa prawnego, bo państwo prawne kieruje się zasadą słuszności, a nie większej liczby. No i wreszcie trzeci element, urzeczywistnianie zasad sprawiedliwości społecznej. Nikt dokładnie nie wie, o co tu chodzi. Jak tu kolega Mikke kiedyś zwrócił uwagę, że skoro ustawodawca uznał za stosowne opatrzyć rzeczownik sprawiedliwość przymiotnikiem społeczna, to sprawiedliwość społeczna musi jakoś istotnie różnić się od zwyczajnej sprawiedliwości. A jeżeli to się w sposób istotny różni od zwyczajnej sprawiedliwości, to w języku polskim jest na to określenie niesprawiedliwość. Niesprawiedliwość. Także no, widać wyraźnie, że ojcowie konstytucji, te czterech ojców konstytucja miała, Aleksandra Kwaśniewskiego, Tadeusza Mazowieckiego, Ryszarda Bugaja i Waldemara Pawlaka. W każdym razie im się przypisuje ojcostwo tej konstytucji. No to, ale to on...
No ale wiesz, ja byłem w tej komisji konstytucyjnej.
Tak.
I dowcip polegał na tym, że tam siedziało tam z 20 ludzi czy iluś i poza mną każdy chciał coś wnieść do tej konstytucji, żeby wnukom mówić, tu wasz dziadziuś, prawda, wasz dziadziuś tutaj dołożył. A ja mówiłem, co wy robicie ludzie? Pomyślcie, Ameryka rozwijała się szybko w XIX wieku, tak, który stan rozwijał się na świecie? Powiedzmy, że Arizona. Weźcie konstytucję Arizony, skopiujcie, nie wymyślajcie kwadratowej.
Że ona miała konstytucję, bo to było terytorium. A, no tak, to nawet nie był stan, to było terytorium.
Także tak czy owak, nie trzeba wyrzucać go na nowo, tylko popatrzeć, jak to działa, ale nie. Każdy chce coś zrobić, za tym pozytywizm. Szczęśliwy pozytywizm prawniczy, bo my prawnicy jesteśmy negatywistami. Nie chcemy tłowi, tylko sobie zabraniać, rządowi zabraniać. Prawda? Natomiast tu jest ten pozytywizm, że coś trzeba by zrobić. Nie można zostawić rzeczy samych, nie można zostawić wolnego rynku, bo to wiadomo, że to będzie, to trzeba coś uregulować, bo jak samo nie zrobienie, to
koniec. No, to jest taka chyba choroba zawodowa parlamentarzystów. Pamiętam, jak kiedyś uczestniczyłem jako dziennikarz w takim posiedzeniu komisji, sejmowej komisji małych i średnich przedsiębiorstw. I ta komisja się zajmowała ustawą o rzecznikach patentowych. Tych rzeczników patentowych w całym kraju jest 14, jeśli dobrze pamiętam. No w każdym razie kilkunastu. No i dosyć sprawnie ta praca nad tą ustawą przebiegała do pewnego momentu, kiedy przyszło do ustalenia zasad wynagrodzenia tych 14 rzeczników patentowych. I tu się rozpętała dyskusja i każdy z tych posłów coraz bardziej wyrafinowane sposoby kontroli tych 14 rzeczników patentowych. No widać było, że ta sprawa budzi ich ogromne zainteresowanie. Ja wtedy już pod godzinę, tak, to coraz bardziej wyrafinowane pomysły się pojawiały, jak tu uregulować. Głośno powiedziałem, tak w przestrzeń zupełnie, że nie powinienem się odzywać, że można zapisać, że to umowę reguluje te wynagrodzenia tych 14.
O nie, to herezja.
Nie, no to herezja, ale trochę się zacukali, także dyskusja tak troszeczkę przyhamowała.
A to ja się powiem inną historyjkę. Kiedyś wszedłem z sekretarzem sejmowym i otworzyłem przypadkiem drzwi w tej sali i zobaczyłem, że jest nabita salka, mała sala, nabita strasznie ludźmi. Patrzę, podkomisja do spraw giera. Normalnie pod komisją siedzi 5 osób, 7 osób, a tutaj nabita sala. Więc wchodzę w tej sali, słucham, a tu trwa dyskusja na przykład nad procentem podatku od ruletki. No i padają, mówię, 0,5%, 2%, 10%, 3%, zupełnie liczby brane od tego, tak słucham. Tego i w końcu przerwałem tym ludziom, wtrąciłem się po tym sumie, mówię, przepraszam, ale tłumaczcie, czy to chodzi o ten podatek od jednego obrotu ruletki, od dnia, czy miesięczny? A czy to nie wszystko jedno, bo nie spadłem z kreska, bo to jest niesamowite. A on cały czas się kłócił.
Jeszcze mam pytanie a propos konstytucji obecnej, która powstawała parę dobrych lat, bo została uchwalona w 1997 roku. Zresztą uważana jest jako taką niedoskonałą, już pierwszą niedoskonałość omówiliśmy. A druga to jest też bardzo ciekawe, bo w artykule 68 ustęp 1 mamy takie zdanie, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
Do ochrony czego?
Zdrowia. A następnie w artykule 68, tym samym, ale ustęp 2, że obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa. A ustawa to określa, że no, jak ktoś nie płaci składek, czy na przykład nie jest na bezrobociu, no to nie ma dostępu do bezpłatnej służby zdrowia. I tutaj mamy też taki paradoks, że z jednej strony jest napisane, że każdy ma prawo, no to ma prawo, ale jak nie płaci...
To jest dzień, który ta konstytucja mówi, że jest wolność tego, a szczegóły, warunki określa ustawa i ustawa...
Tak, więc im więcej w konstytucji takich delegacji ustawowych, tym większa wątpliwość, dlatego że te zasady przez konstytucję ustalone, one właściwie przestają mieć znaczenie. W dodatku konstytucja 97 roku stanowi, że jej przepisy można stosować bezpośrednio. No ale to ja kiedyś próbowałem przed niezawisłym sądem. Tak, ale to w ogóle nie ma miejsca.
Jak się jak pan chciał zastosować?
No taki przepis konstytucji, że jeżeli nawet rozprawa toczy się z wyłączeniem jawności, to wyrok jest jawny. Wyrok jest jawny. Co to znaczy, że wyrok jest jawny? Że może się z nim zapoznać nieograniczona liczba osób. I na ten przepis konstytucji się próbowałem powołać, ale to oczywiście głuchem i pchaniem.
Ale to jest w ogóle, jedna z podstawowych sprzeczności. Tutaj znaczy, proszę sobie wyobrazić, że mamy jakąś ustawę. I ktoś, skoro jedno, prezydent, większość, nieważne, zgłasza do Trybunału Konstytucyjnego, że ona jest sprzeczna z konstytucją. I teraz Trybunał Konstytucyjny na ogół postępuje w ten sposób, jeżeli uznaje, że jest sprzeczna z konstytucją, mówi, że jest sprzeczna z konstytucją i daje Sejmowi pół roku na poprawienie tej ustawy. Teraz to jest zrozumieć sytuacja. Mamy w Polsce konstytucję, której przepisy stosuje się bezpośrednio, oraz ustawa, która jest sprzeczna i powiem, obie obowiązują przez pół roku.
To jeszcze pół miedy. Ja przypominam taką sytuację, kiedy w Konstytucji istniał artykuł 55.
Słynna sprawa.
To jest w pierwotnej wersji, bo teraz on nadal istnieje, ale zresztą mu
dodali.
Tak, ale artykuł 55 był krótki i no, był wyjątkowo jasny, że ekstradycja obywatela polskiego jest zakazana. Kropka. To był cały artykuł. No i Unia Europejska kazała we wszystkich bantustanach wprowadzić europejski nakaz aresztowania, który polega na tym, że na żądanie jednego władz, jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, inne państwa członkowskie musi wydać organom wymiaru sprawiedliwości tego państwa swojego obywatela. I Polska oczywiście karnie tę zasadę przyjęła. Znowelizowany został kodeks postępowania karnego.
Ale zanim znowelizowano, 7 obywateli z
etatami. Tak, nie, to rzeczywiście, mimo... przepis konstytucji został taki, jaki był, że ekstradycja obywatela polskiego jest zakazana. Mimo to został znowelizowany kodeks postępowania karnego, Sejm to znowelizował, który przewidywał możliwość ekstradycji obywatela polskiego wbrew artykułowi 55 Konstytucji.
A potem się robi na
50. No i 6 czy 7 obywateli zostało wydanych w tym trybie. Dopiero adwokat 7 czy 8, notabene Cydiana,
ale to jest, powołał się na konstytucję. Zaraz, ja to mu nic nie pomogło. Wydali tego.
Nic mu nie pomogło, ale no, zrobił, powstała bardzo taka delikatna sytuacja. No i prezydent, zdaje się, że Lech Kaczyński był wtedy prezydentem.
Wniósł o poprawę.
O nowelizację konstytucji i konstytucja została zmieniona. Ale artykuł 55 został rozbudowany, że ekstradycja jest zakazana, ale nie jest.
Ja myślę, że gdyby tego Cygana nie wydano Belgom, tylko skazano u nas, aby go w więzieniu zaciukali, bo to wyjątkowo wredny facet, który zaśgał nożem nastolatka, który nie chciał mu oddać swojego Walkmana. Dzisiaj nie wie, co to jest Walkman, to jest takie urządzenie. Meloki, jak kiedyś były, bez drogie, i on właśnie jest na dworcu go zadźgał. No i go wydano do Królestwu Belgów i tam pewno przeżył to. No, a w Polsce mógł nie przeżyć. Bo...
No tak jak ten bokser, który miał pseudonim Cygan.
Tak.
Kosecki to.
No, ale to on powiesił
w związku, tak, on we własnej celi się powiesił.
Należąco,
tak. A on trafił do celi, dlatego że tam próbował nagłaśniać aferę podkarpacką, o której pan prezydent Duda, jak odpowiadając na pytanie redaktora Rymianowskiego, nic nie wiedział. Wszyscy wierzyli, a tylko pan prezydent nic nie wiedział.
Panowie, mam też pytanie dotyczące konstytucji autorstwa pana Stanisława, ponieważ pan Janusz jest autorem oczywiście wstępu do tej konstytucji, a mamy, można powiedzieć, że w tej konstytucji takie całkowicie inne spojrzenie na tą polityczną rzeczywistość, na polityczny ustrój. No tak, panie Stanisławie, pan chce zwiększyć bezrobocie wśród posłów i senatorów, ponieważ z tym jest i tak, 49 senatorów.
Tak, wiem.
I jeszcze, ale to nic, bo demokrację pan chce też obniżyć, ponieważ jeżeli chodzi o senatorów, no to oni nie byliby wybierani w wyborach ogólnych, tylko tam specjalne jakieś grono ma wybierać tych
senatorów. Nie, to demokracja na tym nie cierpi, bo takie rozwiązanie obowiązuje we Francji, która nie jest aż tego prytypowana. Tak, że senatorów wybierają tak zwani obywatele kwalifikowani, to znaczy tacy, którzy w dniu wyboru Senatu sami piastują funkcje publiczne z wyboru. Z wyboru do Senatu nie są we Francji wyborami powszechnymi, tylko ograniczonymi.
Nie są też uśrednieni.
Jakaś kasta będzie wybierać kastę senatorów?
Wie pan, ja w ogóle później nawet, bo ja miałem wątpliwości, czy Senat jest potrzebny w ogóle.
A dlaczego Senat, a nie Sejm? Sejm jest niepotrzebny, a nie Sejm?
Nie, ale tak. I my tak pomyślałem sobie, że kto by stanowił podstawowe grono wyborców senatorów? Stanowiliby to podstawowe grono działacze samorządów terytorialnych. Działacze samorządów terytorialnych. W związku z tym Senat mógłby pełnić pożyteczną rolę pilnującego, takiego cerbera pilującego, żeby rząd centralny nie drenował, nie dopuszczał się erozji kompetencji samorządów terytorialnych. Senat uczestniczy w procesie legislacyjnym i ma narzędzia do blokowania takich kłopotów.
Wiem, że ja wiem.
Tak, dlatego właśnie te pośrednie wybory do Senatu. Przez tych obywateli kwalifikowanych.
No, na pewno lepsze.
To nie chodziło o jakieś ograniczenia demokracji, chociaż rzeczywiście częściowo tak by było. Wybory do Sejmu były bezpośrednie. Natomiast to, o czym pan wspomniał, że jeden z tych przepisów mojego projektu przewidywał ograniczenie liczebności Sejmu do 120 posłów, to zresztą też nie było przypadkowe. Ta liczba nie była przypadkowa, dlatego że zgodnie z ówczesnym programem Unii Polityki Realnej uważaliśmy, że powinno być sześć resortów. Sześć resortów. Tym takim, że tak powiem, wspólnym mianownikiem byłaby przemoc. Te wszystkie dziedziny, które wyrażają państwowy monopol na przemoc, to te sześć resortów by obejmowały. No i w związku z tym, ponieważ liczba komisji sejmowych mniej więcej, teraz tak nie jest, bo tam powstały rozmaite takie dziwne bardzo komisje, ale normalnie liczba komisji sejmowych, czy rodzaj komisji sejmowych odpowiadała temu resortowemu podziałowi. W związku z tym, jeśli 20 posłów na komisję jedno.
Taka dobra liczba.
Jakby więcej było, to by sobie przeskazali. 20 osób to maksimum. No to wtedy i mamy wtedy Sejm 120-osobowy. To zresztą stało się przyczyną klęski tego projektu, bo on nie został przedstawiony Komisji Konstytucyjnej, dlatego że żeby jakiś projekt został przedstawiony Komisji Konstytucyjnej, wymagało to podpisów 50 przynajmniej posłów, parlamentarzystów 50. Ja obszedłem wszystkich parlamentarzystów 460.
Tak?
Tak, każdemu to próbowałem wręczyć, ale niektórzy doczytywali do artykułu 12 i mi oddawali, że jak tak, to nie. Więc i dlatego nie udało mi się uzyskać 50 podpisów.
No ja na pewno jestem bardziej radykalny niż jej ocena, bo ja mówię, jak mamy teraz 16 województw, to po dwóch z województwa, 32 plus byli prezydenci, bo coś innego trzeba robić. Prawda? I wystarczy.
Panie Stanisławie, tutaj też jest taki kontrowersyjny zapis w artykule 21 ust. 2, który zakłada, że zmiany w systemie podatkowym mogą wejść w życie dopiero po 4 latach od ich ustanowienia.
Bardzo rozsądny.
No dlaczego? To jest kupę czasu, to jest jedna kadencja.
Ja sobie mówię, że wszystko.
Dlatego, żeby obywatele nie byli zaskakiwani z dnia na dzień. Chodzi o stabilność i zaufanie do państwa, że władze państwowe nie powinny, zwłaszcza w sprawach fiskalnych, podatników zaspadziewać. Oni muszą mieć czas na to, żeby się do tego przygotować, że z góry będą wiedzieli, że za 4 lata wejdzie taka zmiana, to wtedy jest to bezpieczne. Natomiast takie nagłe zmiany, które wchodzą w życie z dnia na dzień, są niebezpieczne. Nikt nie jest na to na nie przygotowany.
Jako ciekawostkę powiem, że chyba ze 40 lat temu były badania w Stanach Zjednoczonych i badano, zakładano, że wzrost gospodarczy państwa jest skorelowany ze wzrostami na giełdzie. To nie jest tak całkiem słuszne, ale istnieje silna korelacja między jednym a drugim. Proszę sobie wyobrazić, badania wykazały, że jeżeli parlament się nie obraduje, to giełda idzie w górę, a jeśli parlament obraduje w danym dniu, to giełda idzie w dół.
To jest zgodne z tym porzekadłem, że niczyje zdrowie, życie, ani mienie nie jest bezpiecznie.
Opazuje prawo.
Konie, tak, mistrzostwa, własny agresor. No i dlatego ten przepis. Tam zresztą jeszcze inny był taki przepis w tym rozdziale zasady kardynalne, że jeśli dobrze pamiętam, czy nie wiem, czy prawidłowo, bo zacytuję, że nikt nie może wbrew stronom podważyć umowy ani zmienić jej treści, chyba że stanowi ona czyn zabroniony pod groźbą kary, wynika z takiego czynu albo ma go na celu. O co tu chodziło? Że równorzędność prawa umownego z prawem państwowym. Państwo nie powinno dyktować obywatelom. I to był przepis, który, że tak powiem, zabezpieczał działanie gospodarki rynkowej. Państwo nie powinno dyktować obywatelom jak treści umów.
Ale również umowy z państwem nie powinny być zmieniane, na przykład umowa emerytalna. A to podnieść wiek emerytalny, obniżyć wiek emerytalny, jakim prawem?
Wczoraj podczas tej dyskusji, wczorajszej z panem profesorem Wielomskim, to zwróciłem uwagę, że gdyby na przykład ubezpieczenie emerytalne było negocjowane jako umowa, to jakby takie negocjacje wyglądały? Ubezpieczalnia by oznajmiła obywatelowi, że wiecie, rozumiecie, obywatele, tutaj zaczęliście uzyskiwać dochód, połowę dochodu proszę przekazywać ubezpieczalni pod rygorem i tak dalej. No to obywatel, jak już taki rozkaz, to trudno, ale pyta, co ja z tego będę miał. I ubezpieczalnia, uczciwie, zakładam, że uczciwie mu odpowiada, kiedyś coś panu damy.
Dokładnie tak.
Coś panu damy, tak. Kiedyś, dlatego że Sejm może zmienić wiek emerytalny. Dwa razy to zrobił w ostatnich latach, więc widać, że może. No i coś, dlatego że może zmienić sposób naliczania emerytur. Nikt przytomny by takiej umowy nie podpisał. W zamian za tutaj przekazywanie przez 30 lat połowy dochodu, obietnica, że kiedyś coś, niechby nie, dlatego to jest przymuszone.
Mam też kolejne pytanie, bo znowuż pan chce ucinać. Widzę, że walczy pan z biurokracją. Projekt pana zakłada likwidację Trybunału Konstytucyjnego, i Rzecznika Praw Obywatelskich. No przecież to jest wielkie uderzenie w liberalną tam...
No nie, no, ale Sąd Najwyższy to...
Proszę pana, nie, właśnie...
Od razu dwa sądy.
Sąd Najwyższy może przejąć funkcję trybunału kary, kompetencje, bez żadnej szkody. Natomiast ja jestem przeciwny tworzeniu takich urzędów operatkowych. Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich jak najbardziej ma charakter operatkowy, dlatego że co właściwie, jakie kompetencje ma Rzecznik Praw Obywatelskich? Może wysyłać rozmaite pisma do rozmaitych instytucji państwowych. To każdy obywatel powie takie pisma wysyłać.
No tak, ale jego biznesu są czasami czytane, a nasze nie.
Myślę, że niekoniecznie. Więc to jest urząd operatkowy. On ma cały aparat tam.
Rzeczników jest od cholery.
Tak, no teraz się od nią notało. Tak, tu praw dziecka i tak dalej. No, najlepszą ilustracją operatkowości takich urzędów jest ostatnia inicjatywa pani Rzecznik Praw Dziecka przeciwko lodziarni.
Tak,
w Szczynie.
Nieprawdopodobne
jest to. Tak, więc to jest ilustracja tego, że operatkowy urząd musi podejmować operatkowe decyzje. Więc to on jest całkowicie zbędny, to szkoda pieniędzy.
Z obrotkami do chwili, drogi. Do tej samej równości, bo nie?
No tak, ale to oczywiście zawsze, bo ja
wiele tych wyborek,
żeby dziecko mnie było wykluczone, stygmatyzowane i tak dalej, bo tu chodziło, przypomnę, o co chodziło z tą lodziarnią w Szczynie. Otóż tam ta właścicielka lodziarni od kilkudziesięciu lat, chyba od 20 lat, fundowała dzieciom, które miały świadectwa z czerwonym paskiem, darmowe lody. I to zostało zakwestionowane przez skandlu dziecka w imię
społeczeństwa. No tak, oczywiście. Tylko inni mają miesiąc.
Dlatego ja tam bez sereniewi te obowiązkowe windu, ja w ogóle uważam, że to trzeba i spojrzeć prowadzić.
Dlaczego ten, kto trochę szybciej biegnie, ma dostawać złote medale, a inni tylko brązowe?
No nie, no wszyscy wygrali i każdemu należy się pierwsza nagroda.
Tak powinno być. No najlepiej to jest z kobietami, na przykład w maratonie. Był wielki wrzask. Był na maratonie nowojorskim. Pierwsza kobieta z reguły przybiegała na 30 miejscu i coś takiego. No ale później zaczęły się domagać, żeby ta, która pierwsza kobieta dostała tam samą nagrodę jak pierwszy mężczyzna. No i zobaczyły to. I płacą.
Kiedyś Janusz Głowacki napisał taki felieton, jeszcze jak pisał felietonu w kulturze tej warszawskiej. Jak była olimpiada w Monachium, podczas tej olimpiady tam zapłonili tych izraelskich sportowców, ci zamachowcy. No i w związku z tym nadzwyczajne środki bezpieczeństwa zostały wprowadzone, bo igrzyska trwały nadal. No i Głowacki napisał felieton, że tu pojawiły się ogromne wątpliwości, bo taki antyterrorysta w pełnym uporządzeniu, z bronią i tak dalej, przybiegł do mety trochę wcześniej od sprintera i pojawiły się wątpliwości, komu należy się złoty medal w tej sprawie.
Panie Stanisławie, no to jeszcze dotkniemy sprawy dotyczącej samego klucz systemu, mianowicie tego, kto rządzi, bo pan tutaj z tej konstytucji wynika, że jest zwolennikiem systemu prezydenckiego właśnie
oczywiście
z jednoosobową odpowiedzialnością, ale
no,
ale ten prezydent może i rządzi, ale o pieniądze musi się zgłaszać do pana.
Bardzo dobrze, właśnie to chodziło, tak, dlatego że to zapobiega takim skłonnościom do bonapartyzmów wszelkich. Prezydent owszem ma władzę dużą, ale klucz do kasy, bo w ogóle, wie pan, od tego należy wyjść. Po co parlamenty powstały, w jakim celu? Po to, żeby zapewnić obywatelom bezpieczeństwo fiskalne, przede wszystkim.
Ale faraonie Prusa przecież.
Taka była funkcja parlamentu, żeby on tam pilnował tego bezpieczeństwa fiskalnego. Chronił obywateli przed, czy poddanych tam przed zdziestwem. korony, czy tam...
Opadało na tym wiele, nawet faraon, żeby wziąć pieniądze z skarbu, musiał mieć zgodę narodu. Wywołano tak.
Ze skarbu labiryntów, a ze skarbu labiryntów.
Tak,
i o to chodziło, i o to chodzi, żeby prezydent, tak zresztą, taki reżim jest, takie rozwiązanie jest przyjęte w Stanach Zjednoczonych.
Które są wzrostowym, że tak powiem.
To nie ma żadnego zamachu na demokrację.
Prezydent Stanów Zjednoczonych ma wielką władzę, ale pod jednym warunkiem, że Kongres mu da pieniądze.
Kiedyś podczas pierwszej kadencji prezydenta Clintona on się zdecydował na wojnę z Kongresem i wojował aż 3 dni. Bo 3 dnia się okazało, że nie ma pieniędzy na uregulowanie rachunków za prąd w Białym Domu. No i to Biały Dom nie może funkcjonować. To właśnie wymusza współpracę między poszczególnymi organami państwowymi.
Ja jestem bardziej radykalny nawet, bo uważam, że Sejm jako taki, jeżeli zrobię, powinien być, będzie zajmować tylko i wyłącznie uchwalaniem raz do roku podatków. I również kontrolą oczywiście tego wydawania. To posłowie w ogóle sobie jeździć, sprawy, tak jak kolega Brown tam jeździ, prawda? No niekoniecznie muszą wpadać, prawda, z tym wielkim wrzaskiem, ale mogą kontrolować te wydatki. Natomiast ustawy tutaj mniejsze ciała muszą robić, bo Sejm się nie nadaje do tego.
No w ogóle, wie pan, ten mój projekt, może to tak z niego nie wynika, ale on był w całości pomyślany tak, żeby raczej zniechęcać Sejm do produkowania ustaw, nadmiernej liczby ustaw, do tej tak zwanej biegunki legislacyjnej.
Właśnie to mówię, nie myśli się Dąbrowski wetuje.
Tak, kiedyś na przykład pan marszałek Zych pochwalił się, że Sejm uchwalił 2000 ustaw. 2000 ustaw i to obszernych. No, kto przeczyta 2000 ustaw? Po prostu jest...
Teoretycznie posłowie.
Nie, nasz pan. Pamiętam, jak wszedł w życie plan Balcerowicza. To było 11 ustaw, między innymi ustawa o uporządkowaniu stosunków kredytowych. To najważniejsza była wśród tych ustaw. No i kolega Gabriel Janowski był wtedy senatorem. I te ustawy zostały, ponieważ taki rozkaz był ze strony Judenratu Gazety Wyborczej, że dla planów Balcerowicza nie ma alternatywy. W związku z tym w okresie między świętami Bożego Narodzenia, Sylwestrem, te ustawy zostały pakietowo przegłosowane. No i zeszły w życie od 1 stycznia. I jak weszły w życie, to zaczęły się dopiero schody. I Gabriel Janowski, który był senatorem, ale jednocześnie był przewodniczącym Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność, jak te ustawy zaczęły działać, no to podniósł larum. Ja mówię, jak to? Przecież głosowałeś nad tymi ustawami. Ja mówię, no tak, ale ich nie czytałem.
No niestety, taka jest prawda. Ja nawet miałem przykład jednej ustawy, bo ja czytałem ustawy na ogół, ale przynajmniej jednej ustawy, to żeśmy uchwalili, sami na tym głosowali, podeszedł wrzas. To była ustawa o jakichś częściach nano coś tam układów scalonych. Ja po prostu czytałem, nie mogłem zrozumieć, o co w tym unii chodzi. I proszę sobie wyobrazić, jak ja się troszkę na tym czytałem, troszeczkę, nie mogłem nic zrozumieć, to reszta posłów w ogóle kompletnie nie miała w ogóle. Ale Sejm głosował? Jak najbardziej?
Nie, więc to...
Ktoś był za, ktoś był przeciw, prawda? Nie, niesamowite jest to.
W ogóle takie przeregulowanie legislacyjne jest bardzo szkodliwe dla gospodarki i dla obywateli, bo wie pan, nikt... nie jest w stanie przeczytać i zapamiętać tego, co Sejm, jeżeli 2000 ustaw w ciągu tam kadencji, albo nawet roku, nie wiem,
dwie ustawy roczne,
tak, Sejm uchwala, to nikt nie jest w stanie tego przeczytać, a tym bardziej zapamiętać. W związku z tym nikt nie wie, ludzie nie wiedzą, jakie prawo obowiązuje. starają się postępować na wyczucie, co im się wydaje sprawiedliwe, słuszne i tak dalej. Nie mówię o przestępcach, ale o zwykłych takich ludziach, uczciwych, ale nigdy nie wiedzą, czy nie popełnili przestępstwa. I o to chodzi właśnie w tej biegunce legislacyjnej, żeby mieć takiego haka na każdego obywatela, żeby on nie czuł się pewnie.
To ja nawet kiedyś taki projekt napisałem, strasznie, co? Straszny, żeby ustawę robiła do stanu prawnego, taka koronna i taka, kilkanaście osób, takie, są pod kontrolą Senatu oczywiście, ale uwaga, radcy mieliby spore wynagrodzenia, ale ujemnie od ilości ustaw. Im więcej ustaw uchwalą, tym bardziej się zmniejsza wynagrodzenie.
Był taki pomysł wysunięty przez Fryderyka Honheika, który dotyczył reformy parlamentaryzmu. Chodziło o to, żeby parlamenty były dwuizbowe. Pierwsza izba, taka izba niższa, to on to nazywał izbą rządową, byłaby wybierana mniej więcej tak jak teraz i miałaby mniej więcej podobne kompetencje, tak jak teraz mają te izby niższe, z wyjątkiem jednego uprawnienia. Nie mogłaby ustanawiać praw, bo od ustanowienia praw byłaby izba praw, która by funkcjonowała na zupełnie innych zasadach. Po pierwsze, obowiązywałby wysoki cenzus wieku, jeśli chodzi o czynne i bierne prawo wyborcze do tej izby, 45 lat. Po drugie, kadencja takiego jegomościa wybranego do Izby Praw trwałaby 15 lat. Więc on, jak załóżmy, że po ukończeniu 45 lat zostałby wybrany, to kadencja jego by się kończyła wtedy, kiedy by miał lat 60. Więc już tak u progu, można powiedzieć, wieku bardzo dojrzałego. Po trzecie, co 5 lat odnawiałaby się 1/3 tej Izby. I po czwarte, zarówno kandydować, znaczy być wybranym, jak i głosować do Izby Praw można by tylko raz w życiu. Te wszystkie posunięcia, zdaniem autora, zmierzać miały do tego, żeby jak najmniej właśnie ustaw było uchwalanych przez tę Izbę Praw, żeby one się rzadko zmieniały i żeby ta długoletnia kadencja, 15-letnia kadencja miała zmierzać do tego, że ci ludzie już nie, brzydko mówiąc, nie tworzyliby prawa pod siebie, tylko z takim szerszym z jakimś interesem państwa i tak dalej, pod kątem...
Ale to ja tę ideę Hajka, świętej pamięci, to ja trochę rozwinąłem i przy okazji zaraziłem dwa problemy, o których no, wolałbym nie mówić, no, ale to wtedy do włoskie grono mówię, to powiedzmy sobie prawne, o co tak naprawdę może chodzić. Otóż ta idea von Hayeka jest następująca. Chcecie mieć pół demokrację, okej, okay, trudno, głupi pomysł, ale nie będzie. Chcecie za jeden człowiek, jeden głos, jeszcze głupiej, no dobra, niech wam będzie. Co ile lat u was są wybory? Co 5? Okej, okay, niech będzie co pięć. W jakim wieku ja się najlepiej znam na polityce? No, jak za młody, no to wiadomo, nie odróżnia Republiki od zespołu Republika, prawda? Mając lat 60 czy 70, chylos ku ziemi, poradlone czoło i tak dalej. Powiedzmy, że około 40. No to ustalmy, że każdy głosuje raz w życiu między 40 a 45 rokiem życia. Czyli każdy ma jeden człowiek, jeden głos. Ale to się zastanowił wtedy, jak oddać ten głos, prawda? Bo się zastanawiał, raz w życiu to oddaje, ale teraz uwaga. Ja też się trochę rozwinąłem, żeby do Senatu, jeszcze w starszym wieku to trochę myślę, to nie jest istotne. O co chodzi? Dzięki temu pozbylibyśmy się dwóch potwornych problemów emerytów głosujących. Żaden emeryt nie głosował. I pozbyliby się potwornego problemu seniaków głosujących. No bo też żaden by nie głosował.
Tak, bo von Hayek się nie ośmielił zamachnąć na powszechne głosowanie, bo ono nadal...
Ale ta zasada, że się głosuje razem z życią...
Tak, no ona nadal głosuje przeciw powszechności, ale w tak istotny sposób ogranicza. My jest... Rzeczywiście jest szansa, że jak się coś robi zbyt bardzo często, to człowiek nie zwraca uwagi na to, co właściwie, jakie decyzje podejmuje. Natomiast jak coś się robi raz w życiu, no to jest szansa, że człowiek bardziej zastanowi. I wtedy bardzo możliwe, że skutkiem takiej zmiany byłby taki, że nie byłoby na przykład w parlamencie takich osób jak Wilczek Czcigodna, Kacarzyna Kotula, czy ktoś.
No na pewno by nie było. Ale to jest. Był w Rosji, już nie żyje od chyba 7 lat, przywódca partii narodowo-komunistycznej. Niejaki Limonow. Był taki. Nawiasem mówiąc, członkiem tej partii był profesor Dugin. Nie był członkiem partii Putina, on był członkiem partii Limonowa. Narodowy komunista. I.
Na zbory. No, na zbory, to tak właśnie nazywało.
I Limonow zgłosił właśnie otwarcie postulę zabrać emerytom prawo wyborcze. Po prostu, zabrać. Powiedział, że ludzie nie głosuje i koniec. To ma bardzo, bardzo nie, bo się ilość emerytów rośnie, a emeryci to nie są żadnych tam zmian, czegoś takiego, tylko byle jeszcze podnieśli nam emerytury o parę złotych. No to będzie dowolna tyrania, to i to obchodzi.
My tak kończąc nasze nagranie, to panie Stanisławie, ja tak abstrakcyjnie sobie pomyślałem, a pamiętacie panowie, były też słynne hasła, konstytucja, ludzie wychodzili na ulicę, podnosili tą konstytucję i pomyślałem sobie, że jakby kiedyś był jakiś taki spęd, będziemy rozdawać pana konstytucję i oni by tak krzyczeli.
Zwłaszcza jakby myśleli, że to jest ta
kolana.
To panowie, to jest znany przykład z historii. Otóż w roku 1825 i było powstanie dekabrystów w Rosji po śmierci Aleksandra I. No i miał władzę objąć książę Konstanty, kochorzy Polaków, przynajmniej jedną Polkę. No, i nie chciał być carem, no to wiadomo, że on nie będzie carem, a carem został Mikołaj I. Tymczasem dekabryści padli na świetny pomysł, jak podburzyć wojsko do demonstracji. Otóż zebrali pułk Preobrażeński, zebrali go na czołowym placu Moskwy i kazali krzyczeć żołnierzom konstytucja, konstytucja, wypominając im, że to jest imię żony od prawsiankę.
I żyje Cesarzemicz Konstanty i żona konstytucja. Było podobnie brzmiało. Konstanty i co to John Konstytucję. Oto myślę, że tu pokonie bym się ucieszył.
Szanowni Państwo, na tym byśmy skończyli. Oczywiście jeszcze raz polecam Konstytucja Rzeczpospolitej Polski, dostępna na kapitalbook.pl oraz książka Wznowienie Janusza Korwin-Mikke. Nie tylko o Żydach, wiele mówiące tytuł. Serdecznie zachęcam też do subskrypcji kanału pana Stanisława. Już niewiele nam brakuje, żeby przekroczyć 200 tysięcy subskrypcji. Polecam oczywiście wspieranie kanału pana Stanisława poprzez Buy Coffee. Za niedługo będzie nowa promocja. Serdecznie też tutaj w imieniu pana Stanisława i swoim dziękujemy za wsparcie właśnie kanału przy poprzedniej edycji z książką Dobry zły liberalizm. Oczywiście polecam też na kapitalbook.pl tą pozycję i prosimy o komentarze, udostępnianie naszych filmów, ponieważ no ostatnio YouTube dość nas mocno, no można powiedzieć, odwrócił się, nie wspiera promocji kanału, dlatego liczymy na Państwa wsparcie. No i co? I dziękuję Panie Januszu.
Jeszcze w takim razie do partii Korwin się można zapisać na rekrutacja@korw.in. Taki mamy domenę korw.in. Także można się zapisać do partii Korwin. która nazywa się na razie Korwin, nie wiadomo, czy się nie zmieni, nazywa za chwilę Radykalna Prawica, potem znowuż Korwin. Mamy kłopoty z sądami, które nas unieważniają po kolei, ale jakoś się damy.
No, niezawisłe sądy tak działają.
Tak, sąd właśnie to nie, tak. Właśnie jest taka konglomerat sądu i PKW razem wyszło coś takiego. Damy sobie radę.
No to szanowni państwo, tak jak przyłączam się do prośby pana Janusza, wspierajmy dobre ugrupowania. No i do zobaczenia przy następnych nagraniach. Dziękuję panie Stanisławie, dziękuję panie Janusz.
Dziękuję panie Janusie.
Nowość. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt Stanisława Michalkiewicza. Zamów już teraz.